podziękowania, historia zgubionej obrączki, szef FIA mówiący o możliwym powrocie Michaela Massiego, no i oczywiście podsumowanie. To wszystko będzie w najnowszym 8 biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Zaczynamy. Partnerem 8 biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. A na początek tego odcinka podziękowania. Podziękowania ode mnie dla Was. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną, że wchodzicie w interakcję w komentarzach. I mimo, że czasami się różnimy w pewnych kwestiach, to też sobie możemy fajnie podyskutować. Jest to dla mnie bardzo ważne, to jak chętnie moje filmy oglądacie, jak chętnie je komentujecie, więc bardzo Wam za ten kolejny wspólnie spędzony sezon dziękuję. No i co? No, oczywiście się nie zatrzymujemy, tylko kochani, lecimy dalej. No i od razu Was zaproszę do napisania komentarza. Napiszcie, jak Wam ten sezon się podobał, bo opinie są różne. Niektórzy mówią, że sezon fatalny, bo dominacja jednego kierowcy i niewiele się tutaj działo. Inni, w tym ja, uważają, że okej, z jednej strony to był sezon pod kątem zwycięstw w danym wyścigu dość przewidywalne, bo wiedzieliśmy, że raczej ten wyścig wygra Max Verstappen, ale historii ogólnie w tym sezonie było mnóstwo i ja z punktu widzenia prowadzenia kanału, opowiadania o jakichś ciekawych różnych kwestiach, mam wrażenie, że tych tematów było naprawdę sporo. Samo patrzenie na Maxa dla mnie było po prostu przyjemnością i możliwość patrzenia, jak oni są niemalże perfekcyjni w tym, co robią w całym Red Bullu, to było coś bardzo ciekawego w tym sezonie. Super historię Astona i McLarena mieliśmy w tym roku. Super walka w środku stawki, dużo mieszania się między zespołami i często nie wiedzieliśmy, kto w danym wyścigu punkty może zdobyć, a kto nie. Powrót Daniela Ricciardo, Liam Lawson, który nam się nagle pojawił i pojechał świetnie. Zakulisowe zamieszanie z Andretti i cała ta polityczna rozgrywka z tyłu, to też mnie w tym sezonie bardzo ciekawiło, więc ja ten sezon ostatecznie oceniam pozytywnie. Dla kibica, który nie jest bardzo mocno z tym sportem jakoś związany, nie śledzi tych wszystkich historii, rzeczywiście to mógł być sezon średni, ale niech się ten kibic nie zniechęca, bo przyszły sezon, mam nadzieję, że będzie pod kątem walki o zwycięstwa dużo lepszy, że Red Bull takiej przewagi już mieć nie będzie. Taką mam nadzieję. Zobaczymy, jak to się okaże. Słuchajcie, przechodzę jeszcze do kwestii rozstrzygnięcia konkursów, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale w jednym z filmów na początku tego sezonu poprosiłem Was, żebyście w komentarzach napisali swoje przewidywania co do pierwszej czwórki kierowców i pierwszej czwórki zespołów. No i kto utrafi, ten dostanie ode mnie czapkę i bluzę z logo 8 biegu. No i słuchajcie, problem pojawił się taki, że ja wczoraj siedziałem i przejrzałem, tam było ponad 500 komentarzy, przejrzałem wszystkie ręcznie, bo inaczej się tego zrobić nie dało. No i te czwórki były na tyle zaskakujące w tym sezonie, że nikt absolutnie tego nie przewidział. Były zgłoszenia, w których udało się przewidzieć klasyfikację konstruktorów, ale wtedy już były błędy w klasyfikacji kierowców. Mało kto w ogóle stawiał na McLarena. Przewijało się tam Alpine, dużo częściej Aston, ale McLaren był bardzo rzadko, kilkanaście razy tak naprawdę tylko wspomniany w tej pierwszej czwórce konstruktorów. Duża wiara była w Charlesa Leclerca, jeśli chodzi o tę pierwszą czwórkę i niewiele zabrakło do tej pierwszej czwórki. No ale postanowiłem wybrać chociaż jedną osobę, która była najbliżej tego wszystkiego. To jest użytkownik Terter1528. Tutaj jeden malutki błąd, ale niewiele brakowało, więc ode mnie dla Ciebie poleci taka czapeczka z logo 8 biegu. Napisz pod tamtym komentarzem tamtego filmu swojego maila albo nick na Discordzie, odezwę się i prześlę. Tylko muszę chwilę poczekać, aż je doprodukują, bo tam mamy małą obsuwę, ale to jest myślę kwestia 2, max 3 tygodni i czapka będzie u Ciebie. I jeszcze jeden konkurs do rozstrzygnięcia, słuchajcie. Konkurs na Discordzie, który był organizowany na moim Discordzie. Jeśli ktoś chce dołączyć do tego Discorda, to zachęcam, bo dzieje się tam naprawdę sporo. To był konkurs związany z F1 Fantasy, nasza liga. No i tutaj 3 wyróżnienia dla Marcina, Radka i Marcina, który co prawda był 4 w klasyfikacji, ale nie zgłosił się przez oficjalny formularz, więc nie, za bardzo nie mieliśmy jak z osobą z 3 miejsca się skontaktować, więc Marcin to 3 miejsce zajmuje, więc do Was też nagrody powędrują, odezwę się do Was już mailowo. No i podziękowanie od administracji dla wszystkich uczestników tego konkursu. Ja też bardzo dziękuję administracji Discorda za to, że tak pięknie tym kanałem Discordowym się zajmują. Dzięki dla Potoka również za wykonanie tej tej grafiki i jedziemy dalej. Jeśli ktoś chce do Discorda dołączyć, zachęcam, bo to naprawdę fajne, przyjemne miejsce. To jeszcze tak w kwestiach organizacyjnych, krótka informacja, co będzie w najbliższym czasie się działo, no bo trzeba trochę odpocząć i ja tego odpoczynku potrzebuję i trochę przerw sobie będę robił na pewno, ale chcę, żeby te odcinki w miarę regularnie się pojawiały. Odcinek na pewno wpadnie w przyszłym tygodniu. Jeszcze sobie jakieś historie posezonowe pewnie omówimy, a później parę pomysłów jest. Może zrobię jakieś dwa odcinki związane z Q&A, w sensie po prostu Wasze pytania do mnie i na te pytania odpowiem. Może jakieś bardziej ogólne tematy, jak zacząć się ścigać. Może znowu trzeba trochę odświeżyć temat simracingowy i jak do tego simracingu się można wkręcić. W każdym razie coś na tym kanale dziać się będzie przez grudzień i styczeń. Luty, no to już w zasadzie sezon, więc wtedy na pewno ta regularność będzie bardzo duża. No dobrze, kochani, króciutkie podsumowanie teraz tego, co się w tym sezonie działo, takie moje, subiektywne, największe dla mnie wyróżnienia i największe negatywne zaskoczenia, a później jeszcze takie 3-4 ciekawe informacje na koniec tego odcinka dla Was przygotowałem. No to zaczynam, kochani, od 5 największych zaskoczeń na plus i zaczynam od Maxa Verstappena, bo nawet nie jest zaskoczenie, tylko wyróżnienie po prostu. Dominował i Max Verstappen, i zespół ludzi. Ludzi, którzy stworzyli świetny samochód, ale którzy też fantastycznie potrafili operować całą operacją. Bezbłędnie praktycznie to wyglądało, jeśli chodzi o strategię, jeśli chodzi o przygotowanie samochodu do danego wyścigu. Pomylili się tylko na Singapur, a tak to naprawdę naciskani w kwalifikacjach przez różne zespoły w tempie wyścigowym byli nie do pokonania, no i nie do pokonania był Max Verstappen, który po prostu jechał jak natchniony w tym sezonie. 19 zwycięstw, wszystkie wyścigi na mecie, 21 razy na podium, pobite rekordy, tylko część tych rekordów Wam przytoczę. Najwięcej zwycięstw w sezonie, procentowo najwięcej zwycięstw w sezonie, 86%, ponad 86% wygranych wyścigów w tym sezonie. Najwięcej punktów, najwięcej zwycięstw z rzędu, najwięcej podiów, najwięcej kółek na prowadzeniu, największa przewaga nad drugim zawodnikiem. A to jest tylko część tych rekordów. Wielki kierowca, naprawdę będziemy ten sezon wspominać. To jest w ogóle sezon, jak sobie spojrzymy na różne sporty, rzadko mamy taką dominację jednego zawodnika i cieszmy się też, że to przeżyliśmy i trzymajmy kciuki za rywali, żeby w przyszłym roku postawili się w wyścigach bardziej. Ale oczywiście nie zapominajmy o wielkości człowieka, który po prostu potrafił świetnie ten sezon pojechać. Co do wyróżnień. Kolejne nazwisko, które chciałem wyróżnić, Oscar Piastri. Czy były błędy? Oczywiście, ale były też momenty, w których był bardzo blisko genialnego Norrisa. Były momenty fantastycznych wyników w kwalifikacjach, świetnej jazdy w wyścigach, choć były też problemy z zarządzaniem oponami, jasne, ale naprawdę, jak na debiutanta, spisał się w tym sezonie znakomicie. Pamiętacie tę aferę w zeszłym roku, umowa z Alpine, umowa z McLarenem, przepychanki słowne i też nie tylko słowne, ale jakieś finansowe. Ostatecznie Oscar Piastri pokazał, że warto było o niego zawalczyć i że warto, że postawił na swoim, bo po prostu trafił do zespołu ostatecznie dużo lepszego niż Alpine. Trzymam kciuki, żeby ta kariera dalej rozwijała się tak pięknie, bo naprawdę mamy materiał na świetnego kierowcę. Kolejne wyróżnienie, Liam Lawson. No, co ja tu mam dodawać? No, gość wszedł, pozamiatał po prostu jakby robotę, zrobił co tylko mógł zrobić, żeby pokazać się z dobrej strony. Już tutaj niewiele więcej mógł tak naprawdę wykonać, więc to, że go nie mamy w przyszłym sezonie, jest bardzo smutne, ale on jest bardzo blisko Formuły 1. Najpóźniej w 2025 roku w tej Formule 1 będzie. A ja myślę, że jak komuś się noga powinie w przyszłym sezonie z rodziny Red Bulla, to może tam Liam Lawson skoczyć. Wyróżnienie oczywiście dla Alexa Albona, który samotnie praktycznie wywalczył 7 miejsce dla przeciętnego przecież Williamsa. Williamsa, który jest zespołem bardzo zacofanym technologicznie tam w fabryce, naprawdę w porównaniu do rywali oni są lata świetne za nimi, ale duże brawa dla Alexa, bo pojechał genialny sezon. No i mamy takie trochę zmartwychwstanie tego kierowcę, w którym tego być może niektórzy w pewnym momencie trochę zwątpili. Nie mogę nie wyróżnić wielkiego, grande, Fernando Alonso, ponad 40 lat na karku, ale 4. miejsce w klasyfikacji kierowców, pokonał swojego zespołowego kolegę, uwaga, o 132 punkty, niesamowite. Naprawdę Fernando zrobił w Astonie robotę fenomenalną. Jak tylko dostawał auto, którym dało się walczyć o duże rzeczy, to on od razu z marszu te duże rzeczy osiągał. Dajcie mu dobre auto też na przyszły sezon i naprawdę to jest gość, który moim zdaniem może walczyć z Maxem Verstappenem jak równy z równym, tylko musi mieć maszynę. Jeszcze dwa takie, powiedzmy, nieoczywiste wyróżnienia. Yuki Tsunoda. Ja wiem, że niektórzy się nie zgodzą, ale biorę to na siebie. Dali mu De Vriesa, poradził sobie z De Vriesem, dali mu Lawsona. Miał tam gorszy czas Tsunoda, były awarie i były kraksy, nie z jego winy, ale no... Znaczy, mogło to wyglądać lepiej z Lawsonem, ale nie wyglądało jakoś dla niego też tragicznie. No i przyszedł Ricardo, wielki Ricardo, a Tsunoda go po prostu pokonał. I w pojedynkach kwalifikacyjnych, i w pojedynkach, jeśli chodzi o zajęte miejsca na mecie, miał momenty fantastycznych przebłysków, miał momenty też fatalne, jeśli chodzi o różne decyzje podejmowane, ale naprawdę wydaje mi się, że jest to trochę kierowca niedoceniany jednak i w tym sezonie naprawdę pokazał się w wielu momentach z dobrej strony. I jeszcze chciałem wyróżnić Carlosa Sainza. Mógłbym też wyróżnić Charlesa Leclerca za pole position, za to, że ostatecznie był wyżej w punktach od Sainza, ale Carlos miał taki jeden moment, który naprawdę myślę, że zapamięta na długo, czyli ten ciąg Monza i Singapur. Fantastyczna wtedy forma. Końcówka sezonu gorsza w wykonaniu Carlosa, ale przypomniał, mam wrażenie, wielu osobom, że naprawdę jest świetnym kierowcą i chciałbym go zobaczyć w zespole, który jest bardzo stabilny w danym sezonie. Dobrze, słuchajcie, tyle o takich dla mnie największych zaskoczeniach pozytywnych albo wyróżnieniach i teraz przechodzę do tych największych rozczarowań. Największe rozczarowania. Szybciutko. Nick De Vries miał wielką szansę, jej nie wykorzystał. Inaczej był traktowany przez rodzinę Red Bulla, bo był dość stary jak na juniora, więc szkoda. Miał wszystko w swoich rękach, ale tego nie wykorzystał. George Russell. Liczyłem na lepszy sezon w jego wykonaniu. On sam mówi, że to jest jeden z jego najgorszych sezonów w ogóle w karierze. Mówi, że prawdopodobnie wszystko zaczęło się od Melbourne. Tam awaria silnika, mógł walczyć o zwycięstwo. Później jeszcze parę różnych błędów się zdarzało. Jakieś drobnostki. On mówi, że czasami to się dało wytłumaczyć różnymi okolicznościami. Czasami nie, ale generalnie mówi, no po prostu takich błędów różnych było w tym sezonie za dużo. Liczyłem na dużo więcej od Russella i patrząc na Wasze odpowiedzi w tym takim naszym typowaniu przedsezonowym, też wielu z Was Russella do tej pierwszej czwórki kierowców dawało. Musi się odbić, poprzedni sezon miał świetny, ten miał gorszy, ale to nie przekreśla tego, że jest dobrym kierowcą. To też jest ważne, żeby po jednym sezonie jakiegoś kierowcy jednego czy drugiego zupełnie nie przekreślać. Takie sezony się zdarzają i Russell może wrócić mocniejszy. Po prostu w przyszłym sezonie nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Wrócił do Formuły 1 Daniel Ricciardo w tym sezonie i na razie mnie trochę rozczarował. Spodziewałem się jednak więcej. Ta kontuzja mu oczywiście nie pomogła. Miał fantastyczny przebłysk w Meksyku i pomyślałem sobie, ok, odblokowany, teraz już może będzie bez błędów. Ale były później te błędy jeszcze w końcówce sezonu, więc przyszły sezon, jak dla mnie, będzie taką trochę większą weryfikacją tego, na co rzeczywiście stać odświeżonego, powracającego do rodziny Red Bulla Daniela Ricciardo. Rozczarowanie dla mnie tego sezonu, jedno z największych, ekipa Alpine. Kompletnie nijaka, okej, stali na podium dwa razy, ale przez większość rund byli po prostu gdzieś w środku stawki i mało kto na nich zwraca uwagę, bo tam po prostu nic ciekawego poza zmianami personalnymi w tym zespole na szczytach tego zespołu. Tam się po prostu nic nie działo. Jest budżet, jest zaplecze, jest historia, są świetni kierowcy, ale ta ekipa cały czas od paru lat błądzi, próbuje iść w jakimś kierunku, później się zatrzymuje, wymienia ludzi, znowu idzie w jakimś kierunku, zatrzymuje się, wymienia ludzi, idzie w jeszcze innym kierunku. Daleko tak nie zajadą i mam nadzieję, że to już jest naprawdę takie ostatnie rozdanie, jeśli chodzi o władzę w tym zespole i w końcu uda im się iść w dobrą stronę, bo zaplecze, tak jak mówię, mają. No i ten, na którego niektórzy twierdzą, że się tutaj uparłem i uwziąłem, czyli Sergio Perez, no jego też daje do rozczarowań tego sezonu. Liczyłem na więcej od Sergio. Jest drugie miejsce za Maxem Verstappenem, za to brawa, ale kwalifikacje fatalne w tym sezonie. Do Q3 wszedł zaledwie 13 razy, mniej niż Oscar Piastri. Tylko dwa razy był najlepszy w kwalifikacjach, ponad dwa razy punktów mniej od Maxa Verstappena. Żeby była jasność, tak jak w przypadku Russella, dla mnie to jest taka historia, że to może być jeden gorszy sezon, a w przyszłym roku Perez, no bo on nie jest złym kierowcą, on nie był złym kierowcą, on był kierowcą średnim z aspiracjami na dobrego i w wielu momentach naprawdę dobrym, o tak, tak bym powiedział. I miewał świetne momenty w Red Bullu, ten sezon po prostu mu kompletnie nie wyszedł, ale czy to oznacza, że on jest słabym kierowcą i że się nie podniesie? Nie, absolutnie nie i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie większym wsparciem dla Maxa Verstappena, no bo też Verstappen takiego wsparcia może potrzebować, jeśli inne ekipy będą bardziej na Maxa naciskały. Tutaj mimo tego, że Verstappen był w wielu momentach osamotniony przez Pereza, i tak mógł sobie radzić. Słuchajcie, piszcie, kto Was rozczarował, kto nie, z czym się zgadzacie, z czym nie, a ja teraz jeszcze parę statystyk takich, nazywałem je statystyki od czapy, ale nie wszystkie są od czapy. Niektóre są takie prawilne, takie jak powinny być. I zaczynamy, słuchajcie, od statystyki pole position. 5 kierowców w tym sezonie stawało na pole position. Wiadomo oczywiście, kto najczęściej. Ja tutaj narzucę takie mocne tempo wypowiedzi. Jeśli chcecie, sobie zatrzymujcie na tych grafikach, a ja będę jechał dalej. Statystyka najszybszych kółek. 9 różnych kierowców te kółka kręciło. Wiadomo, kto najwięcej. W tej grupie są też Joe czy Tsunoda. Podia. 11 różnych kierowców stawało na podium. Wiadomo, kto najczęściej. Sergio Perez 9 razy. Piastri 2 razy w debiutanckim sezonie. To myślę, że jest warte podkreślenia. No i statystyka, jeśli chodzi o wejścia do Q2 i Q3 i odpadanie w Q1. Verstappen, Alonso, Leclerc. Ci kierowcy najczęściej wchodzili do Q3 w tym sezonie. Każdy z nich po 20 razy. Hamilton i Verstappen. Jedyni kierowcy, którzy ani razu w tym sezonie nie odpadli w Q1. Nico Hülkenberg. Dla mnie on jest nie bohaterem tego sezonu bez przesady, ale też kierowcą, który z dobrej strony się pokazał, bo jak już w kwalifikacjach to auto jechało, to naprawdę Hülkenberg swoją robotę wykonywał naprawdę dobrze. W Q3 był tyle samo razy co Stroll, 8 razy, częściej niż Alex Albon, który był w tym Q3 7 razy. Oczywiście w niedzielę Haas nie istniał i też widziałem, że Hülkenberg mocno niepocieszony po tym sezonie wzywał wręcz inżynierów do tego, że trzeba naprawdę zacząć iść w lepszą stronę i poprawiać ten samochód na przestrzeni całego sezonu, a nie tylko przywozić jakieś poprawki na koniec, które zresztą niewiele ostatecznie Haasowi dały. Pojedynki kwalifikacyjne. Jeszcze na koniec tych statystyk. Albon zniszczył Logana Sargenta, Max zniszczył Sergio Pereza, a Alonso Strolla. Gasly dużo lepiej niż Ocon, mimo że to pierwszy sezon Gasly'ego w tej ekipie. Hamilton na remis, a Tsunoda lepszy od każdego kierowcy, z którym w tym sezonie w kwalifikacjach rywalizował. No a ja jeszcze przechodzę do tematów, o których chciałem Wam wspomnieć, takich bardziej newsowych. Za nami, słuchajcie, jednodniowe testy w Abu Zabi, testy posezonowe, testy, podczas których Pirelli sprawdzało opony. Esteban Ocon był tam najszybszy. Czasy oczywiście, jak to na testach, nie mają żadnego znaczenia. George Russell wylądował w ścianie i to miało znaczenie dla mechaników Mercedesa, którzy musieli sporo popracować, ale takim dużym wydarzeniem medialnym, jeśli chodzi o te testy, były poszukiwania zgubionej obrączki, bo jeden z pracowników Mercedesa podczas powyścigowej imprezy zgubił obrączkę i to zgubił w dość pechowy sposób, bo ta obrączka wpadła po prostu do wody. Tam jest ta marina, ten port mały, no i ta obrączka wpadła do wody. Poszukiwania długo trwały, tam ponad jeden dzień. Jeden z kolegów z Mercedesa miał jakiś zestaw do nurkowania, pożyczył od kogoś, znaczy wziął ten chyba zestaw od kogoś, pożyczył też z jakiejś łodzi wykrywacz metali, szukali, wiele godzin, nie udało się, ale słuchajcie, dzisiaj, czyli w środę, dotarła informacja, że ostatecznie jakiś inny człowiek, który zobowiązał się pomóc i że nawet jak oni stamtąd już wyjadą, to on będzie jeszcze szukał, znalazł tę obrączkę. Nie było to łatwe, przykryta jakimś tam mułem obrączka, ale duże brawa za pomoc, solidarność, bo tam widziałem, członkowie różnych ekip się zebrali i radzili, co można zrobić, żeby tę obrączkę odzyskać. Kolejny temat, o którym chciałem wspomnieć króciutko. Mówiłem Wam o Loganie Sargencie, że to jest kierowca, co do którego przyszłości nie mamy jeszcze pewności. James Vowles powiedział, co teraz się będzie działo z Sargentem. No powiedział, że oni będą jeszcze tak finalnie, tak ostatecznie sprawdzać jeszcze dane dotyczące amerykańskiego kierowcy i dopiero jak te dane sprawdzą, to będą w stanie podjąć decyzję. No nie wiem, czy oni tak tych danych za bardzo nie sprawdzali w trakcie sezonu. Myślę, że jednak sprawdzali, więc myślę, że to jakaś lekka zasłona dymna, być może dla jakichś negocjacji. W każdym razie powiedział, że jeszcze parę tygodni to może zająć. Analizowanie tego, jak się spisał Sargent w tym swoim pierwszym sezonie w Formule 1. A ja teraz przechodzę do tematu Mohameda Ben Sulayema, czyli szefa FIA, który udzielił ciekawej rozmowy gazecie The Independent. Odpowiadał m.in. na zarzuty o seksizm wewnątrz FIA. Był taki moment, że odchodząca z FIA urzędniczka go o to oskarżyła, całkiem wysoko postawiona urzędniczka, żeby nie było, ale on mówi, że nikt do niego bezpośrednio, nikt z tym nie przyszedł, nikt nie konfrontował się z tymi zarzutami, że to było gdzieś napisane w jakimś liście, ale on mówi, że absolutnie jest od tego, od takich zachowań daleki, że nic takiego nie miało miejsca. Wyciągnięto znowu mu tę wypowiedź z 2001 roku, kiedy mówił, że nie lubi kobiet, które myślą, że są mądrzejsze od mężczyzn, ale on powiedział, że to zostało źle zrozumiane, że on tak wcale nie myśli, a na dowód tego, że nie ma nic do kobiet, powiedział, że jest jedynym od 117 lat prezydentem FIA, który wprowadził CEO, który wprowadził kobietę jako CEO, to jest Natalie Robin, stworzył komisję do równości i inkluzywności i tam też jest kobieta w tej organizacji, w tej komisji. No i też powiedział, że 30% zatrudnionych osób w FIA to są kobiety, więc można przyjąć jego oczywiście tłumaczenia. Ale co ciekawsze, Mohamed Ben Sulaym wypowiedział się na temat Michaela Masiego i powiedział, że to jest gość, który był atakowany, który był oskarżany o straszne rzeczy. Michael Masi przeszedł przez piekło, to było prawdziwe piekło. Jeśli pojawi się taka sytuacja, że FIA będzie go potrzebowała i Michael akurat będzie się wydawał dobrą osobą, no to ja go z powrotem po prostu przyprowadzę do naszych tutaj struktur. Niektórzy ludzie atakowali mnie, mówi Mohamed Ben Sulaym w odniesieniu do Abu Zabi 2021. Atakowali mnie i mówili, że powinienem zginąć, dlatego że mógłbym przecież to zmienić, te wyniki, a tego nie robiłem. Ale powiedziałem im wtedy: hola, hola, przyjaciele. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, 1966 rok, Anglia kontra Niemcy. Czy to było właściwe rozwiązanie tamtego meczu? No nie. Czy sędzia popełnił błąd? Tak. Czy to zmienili? Nie. Czy dali ten tytuł Niemcom? Nein. Odpowiedział, naprawdę tak powiedział, powiedział nein. Mohamed Ben Sulaym, rozwiewając tutaj wątpliwości co do tej kwestii. Michael Masi ponownie w strukturach FIA. Jestem ciekaw, czy to rzeczywiście może się wydarzyć. Myślę, że nie. A Mohamed Ben Sulaym po prostu dużo różnych rzeczy mówi i czasami w taki sposób się właśnie wypowiada. A na koniec tego odcinka jeszcze słuchajcie wspomnienie o bardzo ciekawym cyklu, który mam przyjemność razem z Michałem Gąsiorowskim i z Mikołajem Sokołem komentować. To jest cykl simracingowy. Jeśli macie wolne wieczory środowe, teraz podczas tej zimowej przerwy, no to jest idealny sposób, żeby te środy spędzić z nami. Trwa runda zasadnicza Porsche Esport Sprint Challenge Poland, czyli pod względem poziomu no jedne z najlepszych rozgrywek w Polsce, jeśli nie najlepsze w tym momencie. Absolutna czołówka simracerów, panowie ścigają się na Porsche. Pierwsza runda zasadnicza już się odbyła, to było ściganie na Hockenheim. Było wszystko, dymy, kontrowersje, dobre ściganie, bardzo wysoki poziom. Dzisiaj runda na Sebring, kolejne, później jeszcze cztery przed nami, też na bardzo ciekawych torach, więc środa godzina 20, albo na Motowizji, albo na YouTubie Ragnar Simulator możecie to oglądać, uczestniczyć w czacie, kontaktować się z nami, więc zachęcam, bo naprawdę Sim Racing to piękna sprawa, w takim wydaniu, tak opakowane, to już w ogóle. I tym zaproszeniem kończę ten odcinek i widzimy się naprawdę wkrótce, bo w przyszłym tygodniu myślę ponownie na tym kanale. Dzięki, cześć, cześć.